Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Szacunkowe dane mówią o dalszym spadku bezrobocia w maju. Z czego to wynika? Czy robotyzacja w związku z tym jest nieunikniona? A może coś zamiast tego? Rusza największy na świecie test 4-dniowego tygodnia pracy. Czy to ma sens? A może jest to wyjście właśnie w sytuacji, gdy brakuje rąk do pracy? Darmowa komunikacja miejska pomysłem na zmianę zachowania konsumentów wprowadza ją coraz więcej europejskich miast. Czy polskie też pójdą tą drogą? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. W studio dziś goście Ewa Podgórska-Rakiel, doradca Zarządu Pracodawców Pomorza, i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nowe szacunkowe dane z bezrobocia w maju. Dla pracowników to są w ogóle fantastyczne dane. Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec maja wyniosła 5,1%. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w kwietniu, a w zestawieniu z końcem maja ubiegłego roku bezrobocie było niższe o 1 punkt procentowy, wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Według danych resortu w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 852 tysiące osób bezrobotnych. To dla pracowników fantastyczna informacja. No i właśnie, co się dzieje? Bo z jednej strony widzimy uchodźców, no wiemy, że to kobiety i dzieci, nie wszystkie kobiety pracę znajdują, już 200 tysięcy osób z tych, które do nas napłynęły z Ukrainy ostatnio, pracę znalazło. W tym studiu byli przedstawiciele pracodawców, którzy twierdzili, no, że teraz rynek pracy się zmieni, że już o spadku bezrobocia możemy zapomnieć. Nic się nie zmieniło, a bezrobocie spada dalej. Dlaczego tak się dzieje? Znaczy, to jest fantastyczna rzecz, ale
to nie jest taka fantastyczna. Co się dzieje? To nie jest taka fantastyczna rzecz. Najpierw co do metodologii. W Polsce GUS liczy bezrobocie trochę inną metodą niż Eurostat. I tutaj jest duża różnica, a więc jeśli zestawimy te dane, no to tak naprawdę bezrobocia w Polsce nie ma. Dlatego, że przy naszej metodzie liczenia bezrobocia mówiło się, że 4% to jest zerowe bezrobocie, czyli takie naturalne, którego praktycznie nie da się zmienić. Więc warto o tym pamiętać. Po drugie, my przerabiamy dzisiaj coś, czego jeszcze ekonomia do tej pory nie przerabiała. To nie jest tylko kwestia wojny, okresu po pandemii, ale też takich globalnych zjawisk, które w ekonomii nie były przerabiane. I tak naprawdę nie zazdroszczę ekonomistom dzisiaj, bo przewidywanie czegokolwiek w tej sytuacji to jest tak naprawdę trochę jak wróżenie z fusów. Dzieje się coś dziwnego, dlatego że z jednej strony wbrew oczekiwaniom solidnie rośnie produkcja przemysłowa, bez żadnych widocznych inwestycji. Mówiliśmy wielokrotnie, że pandemia spowodowała przetasowanie w tym całym łańcuchu produkcji i dostaw i mówiliśmy też w tej audycji wielokrotnie, że nasi kooperanci, nasi podwykonawcy i nasze firmy współpracujące z tym globalnymi korporacjami, globalnymi koncernami mają jeszcze duże możliwości zwiększania produkcji w ramach tego, co robią. I myślę, że to jest jedno z możliwych wytłumaczeń, dlaczego się tak dzieje, że ciągle brakuje pracowników, a mimo to rośnie produkcja, mimo to fantastycznie rośnie PKB, przecież te notowania, co ostatnio zostały ogłoszone, 8,5%.
Ogromne.
No to jest i to jest zaskoczenie dla wszystkich. Myślę, że dzieje się to, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Polska na tym kryzysie pandemicznym, no i na wojnie, bez względu jak okrutnie by to nie brzmiało, to jednak przecież nie myśmy zawinili, nie myśmy tę wojnę spowodowali, robimy wszystko, żeby jej nie było. Ale obiektywnie rzecz biorąc, no zyskujemy na tym. I myślę, że to jest intuicyjnie trochę, bo nie mamy takich pełnych danych, żeby tak jednoznacznie to stwierdzić, ale intuicyjnie można założyć, że te elementy powodują, że sytuacja jest dużo, dużo lepsza niż można było się spodziewać.
To był Marek Lewandowski, Ewa Podgórska-Rakiel.
Na pewno pracodawcy potrzebują cały czas rąk do pracy i ten taki rekrutacyjny boom jest chyba jeszcze przed nami. Też widzimy, że pracodawcy są w stanie więcej płacić za te ręce do pracy, dlatego że po prostu no, potrzebujemy tej siły roboczej. Na pewno też zauważamy, że tych ofert przede wszystkim najwięcej jest w IT i w produkcji przemysłowej, prawda? No turystyka teraz też się bardzo prężnie rozwija po tym okresie pandemii zamknięcia. chcemy troszeczkę się odbić, jeżeli chodzi o te kwestie związane z turystyką również. Natomiast no, rzeczywiście ta wojna na Ukrainie jest i tak się spodziewaliśmy, że no, będzie jakieś osłabienie na tym rynku. Natomiast pomimo tej wojny na Ukrainie rzeczywiście prognozy są optymistyczne. I cały czas rozwijamy się. Rosnąca inflacja z kolei może powodować i te podwyżki, które tutaj mamy stóp też procentowych, one mogą z kolei powodować, że pracodawcy będą zastanawiali się nad nowymi kredytami, nad nowymi inwestycjami. Tu zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie rzeczywiście ten boom rekrutacyjny jest i to rzeczywiście potwierdzamy i rąk ciągle brakuje. To jest ciągle rynek pracownika, więc pracodawcy rzeczywiście i szkolą i więcej płacą. Natomiast jak będzie dalej ze względu na te podwyżki, zobaczymy, bo to jednak są inwestycje i no, trudno prognozować właśnie, jak tutaj powiedział przedmówca, jak będzie trudno w tej sytuacji prognozować, aczkolwiek no, to może mieć wpływ na inwestycje i nowe zatrudnienie. Tak?
Ja jestem optymistą. Czas. Nasi pracodawcy są bardzo elastyczni, bardzo mają dużą umiejętność dostosowywania się do nienormalnej sytuacji, bo w większości, umówmy się, przez te 30 ostatnich lat musieli funkcjonować w nienormalnej rzeczywistości ciągle zmieniającej się. I myślę, że te przewagi mentalne, one dzisiaj mają duże znaczenie. Natomiast powtórzę, to jest w ogóle coś niesamowitego, że jesteśmy powiązani bardzo z gospodarką niemiecką, z gospodarką włoską. Dużo mamy z koreańską, a mimo wszystko, pomimo tego, że tam nie najlepiej się to wszystko rozwija, u nas jednak rozwija się wielokrotnie więcej. Także ja stawiam na to, że to są właśnie te profity, które uzyskujemy właśnie po pandemii i w tym czasie kryzysu, gdzie świat zobaczył, że i Chiny nie są pewnym kierunkiem i ten cały szlak jedwabny, który mógł być alternatywą dla dróg morskich, okazuje się dzisiaj mocno pod dużym znakiem zapytania i takie kraje jak Polska tutaj bardzo zyskują.
A jakie branże dzisiaj najbardziej oprócz IT, bo to wiadomo, że cały czas na okrągło IT poszukuje pracowników, to jakie jeszcze
budowlanka.
Branże?
Budowlanka, tak, mimo to wszystko. Też potwierdzam. Mm-hmm. Tak, tak, budowlanka rzeczywiście.
Mówiąc obrazowo, z rusztowań panowie poszli walczyć, a przyjechały ich żony i dzieci.
I nie nadają się
i
na
one na rusztowania nie wejdą.
Faktem niestety. Jest, że tam jest też duża rotacja w tej budowlance. Tak.
Mm-hmm. Na Pomorzu było bezrobocie, sprawdziłam, 4,7%. To jesteśmy tak w środku polskiej stawki. A na rynek pracy bardzo mocno wpływa też sytuacja związana z demografią, bo no, pandemia sprawiła, że Polaków nam ubyło i to naprawdę w bardzo dużym przedziale wiekowym. To nie tylko osoby starsze czy emeryci, którzy już wyszli z tego rynku pracy, ale też sporo ludzi w sile wieku.
No to też jest na pewno jeden z powodów, dla których tak poszukujemy tych pracowników, bo oni rzeczywiście nam odchodzą. Ale no, ja bym oczekiwała, że pewna część tych osób, które do nas przyjechały z Ukrainy, jednak tutaj będą mieszkały, będą zakładały rodziny, że urodzą się dzieci. Te dzieci w przyszłości zasilą nasz rynek pracy również, prawda? Powinniśmy chyba na to też liczyć, bo jednak sporo osób, mimo że przyjechało z myślą, że wróci do Ukrainy, to pewnie nie wróci.
Chyba tak? Około 30% ostatnio tak. Zadeklarowało.
Mamy swoje zostania. Doświadczenia, bo przecież w ośrodkach Solidarności przebywa u nas w tej chwili około 450 osób, głównie właśnie kobiet z dziećmi. O ile starsze panie zdecydowanie chcą wracać, nawet w tej chwili, nawet pod namiot, jeżeli byłaby taka możliwość, o tyle już ich córki, szczególnie te nastoletnie, już niespecjalnie. One zobaczyły też zupełnie inny świat, zobaczyły zupełnie inne życie i nie widać tej chęci powrotu. Poza tym pamiętajmy, że Ukraina będzie potwornie zniszczonym krajem, już jest potwornie zniszczonym krajem. Nawet wygrana militarna z Rosją to nie jest jeszcze wygrana Ukrainy, bo tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądało odbudowywanie tego kraju. I to może być kolejnym impulsem bardzo złym dla Ukrainy, a dobrym dla Polski, gdzie...
No każdy szuka lepszych warunków do życia.
Dokładnie, gdzie prawda? Może chcieć swoje życie. I to jest dla nas duża szansa, dlatego że w Polsce żadne programy demograficzne nie dały i one nie dadzą rady.
My też odnotowujemy dużo takich zapytań o założenie firmy. nie? O takie własne działalności.
To też warto pamiętać,
to znaczy,
że
ktoś chce tutaj kotwicę zapuścić.
Chcą tu jak najbardziej funkcjonować.
I tak, pamiętajmy, że to są często bardzo mądrzy, wykształceni ludzie, których potencjał my tutaj marnujemy, bo oni na tym przysłowiowym zmywaku w Polsce
pracują. A już coraz rzadziej. Już chcą zgodnie z kwalifikacjami.
I dobrze, bo to jest potencjał, z którego powinniśmy korzystać. I to jest potencjał nie tylko w kwestii demografii, ale też rozwoju naszej gospodarki. Więc
zachęcamy, zapraszamy do tego, żeby się tu osiedlali, pracowali, zakładali firmy.
A pytanie właśnie do przedstawicielki pracodawców. Jak to wygląda? Jeszcze przed pandemią, przed wojną pracodawcy ściągali pracowników z dosyć egzotycznych kierunków. Czy teraz też widać ten trend, czy jednak stawiamy na własne zasoby, no i Ukrainę, która, no jeśli tam skończy się wojna, to mężowie wrócą tutaj do żon na przykład.
Znaczy obywatele Ukrainy są dla nas bardzo dobrymi pracownikami, dlatego że mają podobną kulturę, prawda, rozumiemy się, więc jeżeli mamy teraz możliwość pozyskiwania właśnie osób z Ukrainy, to jest naprawdę dla pracodawców bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że jest to po prostu pewna podobna jakby tutaj kultura. Natomiast no oczywiście, jeżeli jest taka konieczność, szukamy również pracowników dalej, ale o ile to możliwe, to właśnie obywatele Ukrainy, jak najbardziej jesteśmy na nich otwarci.
I
to jest zwiększenie się właśnie tego
zatrudnienia. I pamiętajmy o tym, czego domaga się Solidarność, żeby to wszystko było legalne, żeby ci pracownicy byli w legalnym, oficjalnym obrocie.
Na takich zasadach jak polscy pracownicy.
Dokładnie, żeby nie było żadnego dumpingu socjalnego ani płacowego, żeby nie zaniżano standardów, i Solidarność w kooperacji zresztą z Państwową Inspekcją Pracy bardzo mocno na to patrzy i też apeluje tutaj, korzystając z anteny radiowej, jeśli są jakiekolwiek przypadki, jeśli Państwo gdzieś macie wiedzę, przekazujcie nawet bezpośrednio do Solidarności. Będziemy reagować w tej sytuacji.
My z niepokojem troszeczkę patrzymy znowu na kolejne propozycje zmian przepisów, bo o ile w tej chwili rynek się otworzył i to zatrudnienie ma być taki, ten dostęp jest łatwy, tak, po wyłącznie zgłoszeniu, natomiast w tej chwili również są prowadzone prace nad tym, aby ograniczyć troszeczkę ten rynek, dlatego że pewne są nieprawidłowości i znowu proponuje się, żeby jednak były jakieś wymogi związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy, żeby to nie było takie proste po 24 lutego, kto wjechał, że jednak będą pewne ograniczenia i tu już znowu się niepokoimy, że będzie to oczywiście, bo dla kadr to też jest pewien problem, prawda? Bo to są kwestie znowu nowelizacji przepisów i nowe zasady. To nie jest wcale takie proste wtedy zatrudnić ponownie Ukraińca, który po prostu wjechał, szuka pracy, chce szybko znaleźć zatrudnienie, a my znowu musimy jakieś przepisy, prawda? Zaznajamiać się znowu pewne zasady. Ale zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Wiem, że są takie plany. Niedawno mieliśmy spotkanie z Inspekcją Pracy i też właśnie mówiono nam o tym, że są plany, jest propozycja zmian przepisów, więc na nieco bardziej restrykcyjne.
Na razie funkcjonujemy trochę na wariackich papierach, bo zatrudnianie uchodźców jest na zasadzie specustawy. W tej specustawie Solidarności udało się wstawić zapis, żeby to się odbywało za pośrednictwem państwowych urzędów pracy. Nie tyle, żeby przez nich zatrudniać, ale żeby one miały pełną wiedzę, żeby tam szła informacja. Nawet
to jest
jeżeli
bardzo dobre rozwiązanie.
Pracodawca sam pozyskał, po to, żeby nawet dla samego monitoringu, dla samej wiedzy, żebyśmy to zjawisko byli w stanie w sposób jakiś racjonalny ogarniać.
No i zobaczymy. Rzeczywiście poczekamy na te przepisy. Pewnie będzie jeszcze jakaś dyskusja, zanim one wejdą w życie, więc pewnie będziemy mogli i tutaj przedyskutować. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie i wtedy będziemy o tym też rozmawiali. Zostajemy jeszcze na rynku pracy, ale przenosimy się do Wielkiej Brytanii, która testuje 4-dniowy tydzień pracy, informuje Business Insider. Objęto nim ponad 3000 pracowników w 70 firmach w Wielkiej Brytanii. Program pilotażowy potrwa pół roku. W zamian pracownicy, tutaj jest bez utraty wynagrodzenia, jeden dzień pracy mniej, ale płaca jest ta sama, a w zamian pracownicy mają utrzymać 100% dotychczasowej wydajności. To jest też eksperyment, bo tutaj naukowcy będą współpracować z każdą uczestniczącą organizacją, by zmierzyć wpływ na produktywność, na samopoczucie pracowników, także wpływ na środowisko, równość płci w pracy. No i właśnie, czy państwo Państwa zdaniem uda się utrzymać 100% dotychczasowej produktywności, gdy jeden dzień pracy mniej, a płaca ta sama?
To się zobaczy, po co jest ten test, po to są te badania, chociaż z jednej strony z ogromnym zainteresowaniem patrzę na to, co się będzie działo w Wielkiej Brytanii, będziemy się temu przyglądać, ale z drugiej strony na ile znam pracodawców, którzy przecież kierują się rachunkiem ekonomicznym, gdyby to było opłacalne, to myślę, że byłoby już powszechniejsze bez dodatkowych przepisów, bo przecież pracodawca może dawać korzystniejsze warunki pracy niż przewiduje to kodeks pracy, czy szerzej mówiąc prawo pracy, a jakiejś takiej wielkiej chęci do tego nie widzę. I to nie tylko w Polsce, gdzie ta nasza gospodarka czy rynek pracy jest średnio rozwinięty, ale też w tych wysoko rozwiniętych.
Chyba tylko za wyjątkiem Szwecji, bo tam zdaje się wprowadzono nie wszędzie, ale 6-godzinny dzień pracy.
W każdym razie, gdyby to było opłacalne i gdyby to się spinało, to byłoby powszechniejsze. Ale tak jak mówię, jestem ciekawy wyników.
Ja jestem ciekawa bardzo, czy to też oznacza, że to jest po 8 godzin dziennie praca w 4 dni w tygodniu, czy to jest jednak wydłużony dzień pracy, prawda?
Chyba nie, bo po prostu zabierają jeden dzień, a wszystko jest tak, jak było do tej pory.
Pytanie, czy jesteśmy w stanie wyrobić się z tymi naszymi planami, a też zwróćmy uwagę, że no nie każdy będzie mógł pracować w ten sposób, bo powiedzmy pani redaktor, czy pani redaktor jest w stanie zrobić więcej audycji, no każdy ma jakby dzień jest ułożony, prawda, godzinami. I teraz, czy można zrobić więcej, żeby przepracować te 5 dni i zmieścić się w 4? Nie wiem, czy to będzie dla wszystkich. To tu bym się nad tym zastanowiła. To pewnie będzie tak jak z pracą zdalną. No nie wszędzie to się sprawdziło, prawda? Bo oczywiście pracownicy na produkcji nie mogli pracować zdalnie. Zobaczymy, jak ten tydzień pracy będzie wyglądał, jak ten eksperyment będzie wyglądał. O ile będzie ten rachunek rzeczywiście korzystny, to czemu nie? Choć wydaje mi się, że to nie dla wszystkich.
My jako Solidarność bardzo mocno zwracamy uwagę, że większym problemem jest w ogóle ilość godzin pracy, którą szczególnie Polacy wykonują. Grubo ponad ten limit 40 godzin pięciodniowego tygodnia pracy. I tutaj mamy ogromne problemy, szczególnie w takich branżach, na przykład jak handel, żeby trzymać w reżimie godziny pracy, które są przewidziane w kodeksie. A tu jeszcze skracanie. I w jednej branży się to pewnie sprawdzi, w innej nie. Z dużą ciekawością będę przyglądał się temu eksperymentowi w Anglii.
Gdyby to miało powodować zwiększenie liczby godzin, to już bym się obawiała o to łączenie życia prywatnego, prawda, z tym zawodowym. Czy to nie spowoduje właśnie jakiegoś nawet rozpadu rodzin czasami, no bo jeżeli byśmy wydłużyli te godziny, no to też dzieci, prawda, przedszkole, no ktoś musi odbierać dzieci. Także nie wiem. Jestem otwarta jakby o ocenie, jeżeli będziemy mieli już, pewnie się spotkamy za jakiś czas z panią redaktor i będziemy omawiali te wyniki. No jestem bardzo ciekawa.
No mnie interesuje ta próba utrzymania 100% produktywności, bo z drugiej strony, jeżeli sobie popatrzymy na taki biurowy albo i niebiurowy dzień pracy, no to tak, palacze wychodzą sobie na papieroska. Ja przyznaję, że jako osoba niepaląca czuję się poszkodowana, bo omijają mnie po pierwsze spotkania towarzyskie na balkonikach gdzieś tam. Ja w tym czasie po prostu pracuję, inni sobie dyskutują. No też wychodzimy do kuchni robić sobie kawę, no tam kogoś spotkamy. Oczywiście kolejne 5 minut leci na dyskusji. No i teraz w tym momencie no, ci pracownicy chyba nie będą mogli tak sobie
jeden
na
problem.
To pozwalać.
Tu jest jeszcze jeden
to jest sporo czasu, który tak umyka między palcami.
To jest jeszcze jeden problem, który jest ściśle powiązany z samym stylem zarządzania i organizacją pracy. Bo doświadczyłem u wielu pracodawców, u których byłem zanim zacząłem pracować w Solidarności, że jest bardzo dużo dziur, że ten efektywny czas pracy, on rzeczywiście był niewielki. Że jeżeli doliczymy te wszystkie przerwy, nawet nie wynikające z winy pracownika, śniadania, nieraz stołówka, do której trzeba było dojść.
Kawałek drogi.
Narzędzia schować, zabezpieczyć. Jak to wszystko zliczaliśmy, to się okazywało, że efektywny czas pracy rzadko przekraczał 6 godzin. Więc jest gdzieś ta przestrzeń, tylko pytanie, czy to się da na tyle dobrze zorganizować, żeby przy skróconym tygodniu pracy tak poprawić zarządzanie i organizację pracy, żeby to ten ekwiwalent został zachowany. No nie wiem, zobaczymy.
A może by to połączyć z promocją zdrowego stylu życia? I już w tej chwili zauważamy, że coraz więcej osób nie pali papierosów. Mamy, prawda, owocowe czwartki w firmach bardzo często. I może to też spowoduje, że będziemy rzadziej wychodzili na te przerwy, prawda, związane z
paleniem. A dajecie dodatek na droższe owoce w związku z tym owocowym
czwartkiem? Różne dodatki są pracodawców, okay. Tak.
Chyba, że te owoce są kupowane w ilościach hurtowych, więc zniżka też jest taniej niż w sklepie takim detalicznym.
Takie trochę mleko w szkole.
Tak. Coraz więcej krajów chce promować zmiany zachowania mieszkańców przez bezpłatny transport lokalny, między innymi właśnie z powodu wysokich cen paliw. No i teraz generalnie chodzi o to, by mieszkańcy zaczęli rezygnować z transportu prywatnego, nie dowozili dzieci do szkół, do przedszkoli, a my to lubimy robić na zajęcia dodatkowe, tylko żeby wszędzie korzystali z transportu i właśnie tym takim no, ma być bezpłatny transport, który ma skusić mieszkańców.
To tylko...
Czy to się... No właśnie.
To tylko pozornie może wyglądać na bezsensowne rozwiązanie, dlatego że powszechnym jest, że samorządy dopłacają do komunikacji. I to są duże
dopłaty.
Teraz
będą więcej.
Że one się nie spinają, że i tak się nie spinają. Ceny biletów czy bilety nie są w stanie sfinansować tego. I to jest powszechne zjawisko. Po drugie, kontrola biletów, sama produkcja biletów, ich dystrybucja, kontrola, cały system mandatów, egzekucji, to też są bardzo duże koszty. Więc widzę przestrzeń, gdzie może się to zbilansować, że może nie warto tego wszystkiego robić i żeby ta komunikacja funkcjonowała bez biletów, nie za darmo, bo przecież z naszych podatków, no nie przesadzajmy, to nie jest tak, że coś
że
gdzieś
jest
za darmo. Więc my i tak za to płacimy, więc płacimy w formie podatków, może to się spina.
Znaczy, jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, to powiem szczerze, nie widzę tego ze względu na to, że większość osób teraz też dojeżdża z tak zwanych sypialni. Na przykład, jeżeli chodzi o sypialnię Gdańska, no to są te rejony, prawda, za obwodnicą. I z tą komunikacją, szczerze mówiąc, jest pewien problem. Gdybyśmy mieli metro, gdybyśmy mieli tramwaj, prawda, pociągnięty do Kokoszek albo dalej, to byłoby lepiej. A spróbujmy dojechać z Kokoszek na Osową. No to jest 2,5 godziny komunikacją miejską. No to oczywiście, że lepiej jest wsiąść w samochód i pojechać, dlatego że po prostu ta komunikacja nie jest odpowiednio no, połączona. Nawet jest problem...
Ale ile książek można było
z drogami rowerowymi póki co, prawda? Pewnych rejonów miasta. Bo oczywiście tu centrum się rozwija, to dostrzegamy. Oczywiście tu są tramwaje, jest ta komunikacja i jak najbardziej. Ale myślę, że ludzie dojeżdżają z sypialni. Tak? I to jest pewien kłopot, że gdybyśmy chcieli rzeczywiście promować też te dojazdy darmowe, to musielibyśmy mieć lepiej skomunikowane te części, pewne miasta.
No, które... Ja jednak patrzę na to inaczej. Mamy tu i teraz komunikację miejską, która ma określoną ilość środków transportu, kierowców, motorniczych. To generuje określone koszty. I teraz pytanie, czy rezygnacja z tych kosztów związanych z biletami i pozostawienie tego w taki sposób, czy to generuje na tyle większe koszty, że nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć, czy nie? To, o czym mówisz, to oczywiście, że należy też...
A czy nie marzy nam się metro w Gdańsku?
No pewnie. No marzy, ja nie? Jeżdżę do Warszawy, jestem zachwycony metrem. To jest coś niesamowitego.
No w ogóle, jeżeli po całym świecie widzimy, że to moja metro córka, świetnie która, funkcjonuje.
Tak, moja córka, która mieszka w Warszawie, zawsze szuka lokalizacji przy metrze i dojazd do pracy, to jest po prostu... Chciałbym
w
Gdańsku...
I po co brać samochód wtedy, prawda? No. O tym mówimy też.
I wtedy nie będzie to rzeczywiście potrzebne. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ewa Podgórska-Rakiel, doradca Zarządu Pracodawców Pomorza i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Serdecznie dziękuję.
Miłego dnia.